Dziękujemy Panu za Jego przemawianie podczas ostatniego poselstwa. W niniejszym poselstwie liczymy, że Pan będzie mówił do nas o triumfie zwycięzców. Bracia i siostry, chciałbym, byśmy zdali sobie sprawę z jednego, że gdy toczymy duchową wojnę, walczymy na pozycji zwycięstwa. Chrystus odniósł zwycięstwo nad szatanem, a my tutaj to Jego zwycięstwo utrzymujemy, prezentujemy. Toczymy duchową walkę, zajmując pozycję zwycięstwa, triumfu. W ubiegłą środę mówiliśmy o kilku rzeczach związanych z tym, w co wierzymy, gdy ćwiczymy swego ducha wiary i bierzemy tarczę wiary. Powiem tylko o kilku z nich. Pokazują nam one, że Chrystus zatriumfował nad szatanem. W pierwszym liście Jana 3:8 czytamy, że Syn Boży na to się objawił, by zniweczyć dzieła diabła. W Piśmie widzimy, że tam, gdzie Pan był, niszczył dzieła diabła. Gdzie by Pan nie był, niweczył dzieła diabła. I On jest teraz tu z nami, w nas, pośród nas. I cały czas niszczy dzieła diabła w nas. Czy nie jest to wspaniałe? To werset 3:8 z pierwszego listu Jana. Inny werset 2:14 z listu do Hebrajczyków. Szatan dzierży moc śmierci, lecz Pan na krzyżu zniszczył tego, który dzierżył moc śmierci, czyli diabła. Śmierć Pana zatem zniszczyła diabła. Czy nie jest to wspaniałe? Wierzymy w to. Ćwiczymy swego ducha wiary, by wierzyć w to i o tym mówić. Na krzyżu Chrystus zniszczył diabła. Stoimy na tym fakcie. Bracia i siostry, poruszył mnie ten ubiegły tydzień. Jeszcze raz chciałbym tym się podzielić. Moc szatana kończy się na śmierci. On dzierży moc śmierci. Pan nie tylko zniszczył tego, który dzierżył moc śmierci. On za nas umarł. Musimy zdać sobie sprawę, że moc szatana kończy się na śmierci. A my już umarliśmy. Zostaliśmy ukrzyżowani w Chrystusie. Nie tylko Chrystus za nas umarł. My umarliśmy wraz z Nim. Zostaliśmy ukrzyżowani z Chrystusem. Nie ma więc On nad nami mocy. Jego moc kończy się na śmierci, a my już jesteśmy martwi. Zostaliśmy ukrzyżowani z Chrystusem. Czy nie jest to wspaniałe? O tym mówi werset 2:14 z listu do Hebrajczyków i list do Galacjan 2:20. Inny werset, 2:24, z Dziejów Apostolskich, mówi o Piotrze, który głosił, iż Bóg wzbudził Chrystusa z martwych, czytamy w tym wersecie, którego Bóg wskrzesił, odjąwszy boleści śmierci, dlatego, iż to była rzecz niepodobna, aby od niej miał być zatrzymany. Święci, niemożliwe, by śmierć nie wypuściła Chrystusa. On wykracza poza nią, przekracza jej granice. Śmierć nie utrzyma życia zmartwychwstania. Czy nie jest to wspaniałe? Również list do Efezjan 1:19-23. Jego wniebowstąpienie sięga dużo dalej. Chrystus, który wstąpił na niebiosa, wykracza daleko poza moc szatana. W wersetach 1:19-23 widzimy, że Chrystus jest naszą mocą, która wskrzesza, wynosi na niebiosa, poddaje wszystko i zarządza. Bóg dał mu być głową nad wszystkim dla Kościoła. W świetle listu do Efezjan 2:6, gdy Chrystus powstał z martwych, to my wraz z Nim. Gdy Chrystus zasiadł po prawicy Boga, my zasiedliśmy wraz z Nim na wyżynach niebiańskich. W liście do Efezjan 2:6 czytamy, razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Nie siedzimy tutaj tylko tak sobie w tym pomieszczeniu. To część widzialna, to co niewidzialne, rzeczywiste, to to, że zasiedliśmy z Chrystusem na wyżynach niebiańskich, w zmartwychwstaniu. Jesteśmy tu, by przejawiać Jego zwycięstwo, utrzymywać je i walczyć z pozycji tego zwycięstwa. Dobrze, w tym poselstwie chciałbym, byśmy zyskali trzy rzeczy. Wiąże się to z pytaniami do tego poselstwa i o nich chcę powiedzieć na samym początku. Po pierwsze, chcemy zobaczyć, jak wypełni się werset 12:3 z Księgi Daniela. W jaki sposób werset ten się wypełni w każdym z nas w kościołach miejscowych, którzy stajemy się świecącymi gwiazdami. Jak ten werset się wypełni w przypadku nas wszystkich, jak tu jesteśmy w tym pomieszczeniu, wszystkich w kościołach miejscowych, którzy stajemy się świecącymi gwiazdami, powielaniem Chrystusa żywej gwiazdy. To po pierwsze. Po drugie, co znaczą imiona towarzyszy Daniela? Hananiasza, Miszaela i Azariasza. Co znaczą ich imiona? Musimy znać to, żeby odzyskać zrozumienie znaczenia ich imion. Jak wiele one znaczą. Po trzecie, myślę, że to jest brzemieniem. Musimy zdać sobie sprawę, że Księga Daniela to księga, która jest boskim objawieniem na temat Bożej ekonomii. To księga, która jest boskim objawieniem na temat Bożej ekonomii. Księga ta w rozdziałach od 1 do 6 ukazuje 6 przypadków, jeden w każdym z rozdziałów. Te przypadki to ilustracje. Pokazują nam one, czym jest Boża ekonomia i jak przebiega. Chcemy to właśnie ujrzeć. Daniel nie przedstawia Bożej ekonomii jako teologii, jakiejś nauki. Przedstawia tę ekonomię, mówiąc o 6 wspaniałych przypadkach, ilustracjach, pokazując przez to, czym jest ta ekonomia i jak ona przebiega. Gdy dojdziemy do tego w konspekcie, zwróćmy na to uwagę. Dobrze, przejdźmy teraz do konspektu. Mówimy o triumfie zwycięzców. Bracia i siostry, mówmy w głębi siebie, chcę być zwycięzcą. Panie, uczyń mnie zwycięzcą. Módlmy się tak, Panie, uczyń mnie częścią zwycięskiej obłubienicy. A mówimy te 6 ilustracji, to nie tylko jakieś historie biblijne. Chcemy zagłębić się w rzeczywistość triumfu zwycięzców. Chcemy stać się zwycięską oblubienicą i dokonać zmiany tego wieku. Ponownie chcę podkreślić to, po co Pan wzbudził swoje odzyskiwanie, by zdobyć zwycięską oblubienicę. Módlmy się zatem, Panie, uczyń mnie zwycięzcą, uczyń mnie częścią swej zwycięskiej oblubienicy, częścią swego narzędzia, dzięki któremu zmienisz wiek, z wieku Kościoła i wieku łaski w wiek objawienia się Królestwa Niebios przez 1000 lat. Tam będziemy radować się Chrystusem i ucztować na Nim w najwyższym stopniu w dniu ślubu przez 1000 lat. I królować z Nim nad szatanem, grzechem i śmiercią przez 1000 lat. To jak jeden dzień w oczach Boga. Wiemy również, że wszystkie dzieci Boże będą radować się Chrystusem i królować z Nim na wieki. Dzień ślubu będzie jednak szczególnym dniem. Ci z nas, którzy brali ślub, mogą zaświadczyć, że dzień ślubu jest dniem bardzo szczególnym. Święci czwartego semestru jeszcze nie ukończyli szkolenia. No, nic więcej na ten temat nie powiem. Koniec szkolenia następuje wraz z końcem tego szkolenia, czyż nie? Dobrze, chwała Panu. Odbędzie się też uroczyste zakończenie. Dobrze, przejdźmy teraz do punktu pierwszego rzymskiego. Chcemy móc wnikać w różne sprawy. Wnikliwi będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy prowadzą wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Na czym polega nasza rola? Mamy świecić. Jesteśmy tu na ziemi, by świecić. Chrystus świeci. Jest żywą gwiazdą. Jak świecimy? Odwracamy się i kierujemy na Jezusa. W hymnarzu jeden z hymnów mówi, módl się w kontakt wejść z Jezusem. To chyba ostatnia zwrotka. Bardzo lubię te słowa. Módl się w kontakt wejść z Jezusem. W Jego pięknie zanurz się, aby Jego doskonałość w serce Twe wtapiała się. To powinniśmy czynić. Zatem czyńmy tak, również teraz, dzisiaj. Zanurzmy się w Jego pięknie, aby Jego doskonałość wtopiła się w nasze serca. Świećmy tak, jak On świeci w nas, by skierować wielu ku sprawiedliwości. Dobrze, punkt A. Wszyscy w kościołach miejscowych powinni być świecącymi gwiazdami, powieleniem niebiańskiego Chrystusa, który jest żywą gwiazdą. Gwiazdy to ci, którzy świecą w ciemności i sprowadzają innych ze złej drogi na właściwą. Gdy spotykamy kogoś, kto jest świecącą gwiazdą, ten ktoś nie musi zazwyczaj nic mówić. Jego obecność świeci, napełnia ich Pańska obecność, świecą. Gdy jesteśmy z nimi, zawracamy ze złej drogi na dobrą. Czy przytrafiło się to Wam? Myślę, że wszystkim nam się to przytrafiło w jakimś stopniu. Gdy przebywało się w obecności brata Lee, on nie musiał niczego mówić. Zawracało się ze złej drogi na dobrą, gdy było się na złej drodze. Dobrze, Księga Liczb 24:17. Przeczytam jedno zdanie z proroctwa Balaama. Zejdzie gwiazda z Jakuba. Gwiazda z dużej litery. Balaam prorokował, że Chrystus wyjdzie z plemienia Jakuba i będzie żywą gwiazdą. Gwiazdą z dużej litery. To wspaniałe proroctwo. Księdze Objawienia 22:16 Pan wypowiada następujące słowa. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i odrośl Dawida, gwiazda jasna. Poranna. Znamy ten werset z drugiego rozdziału Księgi Objawienia. Werset, który mówi, że w nagrodę dla zwycięzców Chrystus będzie poranną gwiazdą. Poranna gwiazda ukazuje się, zanim wstanie słońce. Chcemy radować się Chrystusem jako naszą nagrodą. Chcemy, by był On naszą nagrodą. Chcemy radować się Nim jako poranną gwiazdą. Zanim w pełni się objawi, gdy powróci, chcemy radować się Jego ukrytym przyjściem, kiedy to będzie On poranną gwiazdą, jasną gwiazdą poranną. W Ewangelii Mateusza 2:2 magowie przyszli ze wschodu, szukali Chrystusa, dziecka, którym był Chrystus. Udali się do Jerozolimy, poszli do arcykapłanów i uczonych w Piśmie i zapytali, gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon. Wspaniałe, prawda? Magowie ujrzeli Jego gwiazdę, gdy wschodziła, i przyszli oddać Mu pokłon. Od arcykapłanów i uczonych w Piśmie od Heroda usłyszeli w odpowiedzi, gdzie ma się Chrystus narodzić? Znali doskonale werset, Księgę Michasza 5:1. Ty, Betlejemie, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą. Chrystus przychodził jako władca z Betlejemu. Jego wyjścia są z dni wieczności. W odpowiedzi zacytowali ten werset, Księgę Michasza 5:1, ale sami nie poszli z magami, by ujrzeć Chrystusa. Werset mieli, ale nie mieli żywej gwiazdy. Nie tylko werset jest potrzebny. Potrzebny jest Chrystus, który jest żywą gwiazdą. Czym jest żywa gwiazda? To bieżąca, obecna, żywa, rzeczywista wizja obecnego, żywego, rzeczywistego Chrystusa. To obecna, bieżąca, żywa wizja rzeczywistego, obecnego, żywego, drogocennego Chrystusa, który jest teraz. Chwała Panu! Nawet jeśli już wcześniej czytaliście broszurę o odnalezieniu Chrystusa, który jest żywą gwiazdą, przeczytajcie to znowu. To wspaniała broszura. Kupcie ją sobie i przeczytajcie. Przeczytałem ją ponownie tego popołudnia. Jest wspaniała. Potrzebujemy Chrystusa, który jest żywą gwiazdą. W Księdze Objawienia 1:20 jest powiedziane o siedmiu gwiazdach, posłańcach siedmiu kościołów. Śpiewaliśmy pieśń, hasło o siedmiu gwiazdach, które są posłańcami siedmiu kościołów. Zanim się czymś podzielę, przeczytam wpierw punkt B. Zwycięzcy, świecące gwiazdy, posłańcy kościołów są jedno z Chrystusem, Bożym posłańcem i mają teraźniejszego Chrystusa, który jest żywym i świeżym poselstwem wysłanym przez Boga do Jego ludu. Chcemy być zwycięzcami, świecącymi gwiazdami, posłańcami kościołów. Módlmy się zatem, Panie, uczyń mnie posłańcem w Kościele. Uczyń mnie jedno ze sobą, jedynym posłańcem Bożym. Spraw, bym miał Ciebie, teraźniejszego Chrystusa, który jest żywym i świeżym poselstwem, wysłanym przez Boga do Jego ludu. Musimy sobie święcie uświadomić, że siedem listów do siedmiu kościołów w Księdze Objawienia 2 i 3 nie napisano bezpośrednio do kościołów. Nie jest powiedziane, do kościoła w Efezie napisz. Pan nie powiedział Janowi, napisz do kościoła w Efezie. Powiedział natomiast, do posłańca kościoła w Efezie napisz. Pokazuje to nam, że jeśli nie ma posłańców, nie powstaną listy do siedmiu kościołów. Jeśli nie ma posłańców w kościołach, Pan nie przemawia w kościołach. Nie wypowiada On niczego na świeżo. Powinniśmy zatem dążyć do tego i mówić, Panie, uczyń mnie posłańcem. Uczyń mnie świecącą, żywą gwiazdą, posłańcem, powieleniem Ciebie, Bożego posłańca, bym mógł radować się Tobą, żywym i świeżym, aktualnym poselstwem, wysłanym od Boga i przez Boga do Jego ludu. Wszyscy musimy być posłańcami. Jeśli będziemy zagłębiali się co tydzień w święte słowo na poranne ożywienie i przez tydzień zyskamy jedną rzecz i przygotowani przyjdziemy z tym na spotkanie, nie żebyśmy cały czas tym samym się dzielili, ale to w nas wniknie, stanie się częścią nas. Pod koniec roku będziemy mieli 52 diamenty chrystusowe, odłożone w głębi naszej istoty. Pod koniec roku staniemy się bogaci. Potem podobnie upłynie rok drugi, trzeci. Zyskamy te wszystkie diamenty, które są świeżym posłaniem od Boga, wysłanym przez Niego do Jego ludu i staniemy się bogaci względem Boga. Tak właśnie, powinniśmy praktykować. Jeśli chodzi o prawdę, w jednej z książek ze szkolenia dla starszych, jeden z podtytułów, dużo jest różnych podtytułów, ale w żadnej innej duchowej książce taki podtytuł nie występuje. Brzmi on, bieg wygrywa żółw. Bieg wygrywa żółw. Co nasz brat chciał powiedzieć przez to, że to żółw wygrywa bieg? Mówił on w kontekście konstytuowania się prawdą. Jeśli będziemy biec jak zając, w końcu zabraknie nam pary. Odprężymy się, a żółw idzie posuwa się powoli, ciężko stąpa, po troszku i w końcu pokonuje zająca. Pokonuje zająca swoją uporczywością, tym, że codziennie, co chwila zmierza do mety. Tak właśnie mamy konstytuować się prawdą, dzień po dniu, co chwila, tydzień w tydzień, po trochu stajemy się posłańcem Bożym, który przekazuje świeże przesłanie od Boga do Jego ludu. Teraz zobaczymy, jak możemy się stać zwycięską gwiazdą. Punkt C. Zwycięską gwiazdą można się stać na dwa sposoby. Po pierwsze, dzięki Biblii i po drugie, dzięki siedmiokrotnie wzmocnionemu Duchowi. Święci, czy nie kochacie Biblii? Muszę zaświadczyć, że kocham Pana i kocham Biblię. Kochamy Biblię i kochamy Chrystusa, siedmiokrotnie wzmocnionego Ducha. Na te dwa sposoby osoby, możemy się stać zwycięską gwiazdą. Punkt pierwszy to cytat z drugiego listu Piotra 1,19. Mamy jednak mocniejsze, prorockie słowo, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy nim trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Podpunkt A. Piotr przyrównuje słowo proroctwa w Piśmie Świętym do lampy, która świeci w ciemnym miejscu. Pokazuje to, że po pierwsze, ten wiek jest ciemnym miejscem pośrodku ciemnej nocy, a wszyscy ludzie na świecie poruszają się i działają w ciemności. W pierwszym liście Jana 5,19 czytamy, że cały świat leży w złym. Słowo leży w złym. Oznacza, że trwa biernie w sferze wpływu złego. Zły zagarnął go i nim manipuluje. Nie chcemy trwać biernie w sferze złego, poddani jego wpływom. Nie chcemy być zagarnięci przez niego i manipulowani. Dobrze, po drugie, słowo prorockie Pisma Świętego, świecąca lampa dla wierzących, przekazuje im duchowe światło w ciemności, w jakiej się znajdują, a nie jedynie poznanie litery, pozwalające zrozumieć i ich prowadzi. Chwała Panu! Pismo Święte prowadzi nas, dzięki czemu wchodzimy w jasny dzień, a także przechodzą przez ciemną noc, aż zaświta dzień Pańskiego ukazania się. O tym mówi list do Rzymian 13:12. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Czyż dzień się nie przybliżył? Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. W wersecie 14 w tym samym rozdziale czytamy: przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Przyoblekajmy zatem zbroję światła i również przyoblekajmy Pana Jezusa Chrystusa. Światło uzyskujemy z Pisma. To z Pisma uzyskujemy światło. Światło, które świeci w nas, staje się naszym odzieniem. Zbroją światłości to Pan Jezus Chrystus, zbroja światłości. To doprawdy wspaniałe. Punkt B. Zanim dzień Pańskiego ukazania się zaświta, poranna gwiazda wschodzi w sercach wierzących, którzy doznają oświecenia dzięki zważaniu na świecące słowo proroctwa w Piśmie Świętym. Jeśli będziemy zważali na słowo w Biblii, które świeci niczym lampa w ciemnym miejscu, Pan wzejdzie w naszych sercach i zaświeci w ciemności odstępstwa, w jakiej obecnie przebywamy, zanim faktycznie pojawi się jako poranna gwiazda. Już o tym mówiliśmy. Werset 2:28 z Księgi Objawienia to obietnica dana zwycięzcom. Zwycięzcy dam gwiazdę poranną. I również drugi list do Tymoteusza 4:8. Musimy być jak Paweł, powiedział on, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. I dalej, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Musimy zatem miłować Jego ukazanie się. Oczywiście powinniśmy miłować Jego powtórne przyjście, które jest Jego ukazaniem się, ale On powinien ukazywać się nam dzień po dniu. On objawia się nam dzień po dniu. To przejaw Jego obecności. Jeśli kochamy Go zgodnie z Ewangelią Jana 14:21, jeśli kochamy Go, Ojciec miłuje nas, a Syn nam się objawia. To Jego ukazanie się. Czy nie umiłowaliście Jego ukazania się na tym szkoleniu? To przygotowuje nas do miłowania Jego drugiego przyjścia, ostatecznego ukazania się. Punkt drugi. To mówi ten, co ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Podpunkt A. Siedem duchów jest jedno z siedmioma gwiazdami, a siedem gwiazd z siedmioma duchami. Podpunkt B. Dzięki siedmiu duchom Bożym Kościół może być bardzo żywy, a dzięki siedmiu gwiazdom może intensywnie świecić. Gdy napełniamy się siedmiokrotnie wzmocnionym duchem, stajemy się niezwykle żywi. Gdy świecimy tym wspaniałym Chrystusem, intensywnie świecimy. Podpunkt C. Siedmiokrotnie wzmocniony duch jest żywy i nie zastąpią go nigdy martwe litery poznania. Werset 3-6 z drugiego listu do Koryntian. Powinniśmy uczynić częścią swego życia modlitewnego. On też sprawił, że mogliśmy stać się sługami nowego przymierza. Przymierza nie litery, lecz ducha. Święci, Pan uczynił nas sługami ducha, nie martwej litery, gdyż litera zabija, a duch daje życie. Duch daje zoe. Duch daje życie wieczne, niezniszczalne, które się nie kończy. Podpunkt D. Siedem gwiazd to posłańcy Kościoła. To duchowi wierzący w Kościołach, którzy niosą odpowiedzialność za świadectwo Jezusa. Powinni oni mieć niebiańską naturę i zajmować niebiańską pozycję, podobnie do gwiazd. Módlmy się zatem, Panie, chcę mieć niebiańską naturę, jak gwiazdy w wszechstworzach. Chcę żyć we wniebowstąpieniu, jak gwiazdy, i zajmować niebiańską pozycję, podobnie do gwiazd. Jeśli będziemy mieć niebiańską naturę Pana i zajmować Jego niebiańską pozycję, staniemy się powieleniem Go, powieleniem żywej gwiazdy. Przechodzimy teraz do punktu rzymskiego drugiego. Zasadę pańskiego odzyskiwania widzimy w Danielu i jego towarzyszach. To cytat z Biblii. Daniel i jego towarzysze. Kim byli jego towarzysze? Hananiasz, Miszael i Azariasz. Byli oni całkowicie jedno z Bogiem, odnosząc zwycięstwo nad sztuczkami szatana. Tym podzielę się trochę później. Najpierw powiem o czymś bardzo ważnym tutaj. Księga Daniela 2:13 mówi o Danielu i jego towarzyszach. W wersecie 2:17 Nebukadnesar poprosił czarnoksiężników i mędrców, by opowiedzieli mu jego sen. Zapomniał swój sen. Powiedział, by mu go opowiedzieli. Wyobraźcie to sobie tylko. Opowiedzcie mi mój sen i wyjaśnijcie mi go. Daniel poszedł do domu i dał znać o tym Hananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, swoim towarzyszom. Powiadomił o tym swoich towarzyszy. To była jego grupa witalna. Razem poprosili, by Bóg niebios ulitował się nad nimi. Dzięki modlitwie Daniela, jego towarzyszy, sekret, tajemnica tego posągu została objawiona Danielowi. Przytaczamy tu również Księgę Objawienia 17:14, werset, który wiąże się ze zwycięzcami. Antychryst i jego zwolennicy będą walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Być powołanym to być zbawionym, a być wybranym to być przyjętym przez Pana dzięki cnocie zwycięskiego życia. Nie chcemy być tylko powołani, chcemy zostać wybrani. Chcemy być wybrani, być tymi, których Pan przyjął dzięki cnocie zwycięskiego życia. W Ewangelii Mateusza 22:14 czytamy, że wielu jest powołanych, lecz niewielu wybranych. Niewielu to zwycięzcy, święci. Pańskie odzyskiwanie ma za zadanie pozyskać zwycięzców. Módlmy się zatem, Panie, uczyń mnie jednym z tych wybranych, żebym stał się częścią Twojej zwycięskiej oblubienicy. Przechodzimy do punktu A. Do rozdziału pierwszego. W rozdziale tym znajdujemy pierwszą ilustrację tego, czym jest Boża ekonomia i jak ona się realizuje. Nebukadnesar, kusząc w diabelski sposób Daniela i jego towarzyszy, zmienił ich imiona, mówiące o ich przynależności do Boga, na takie, które czyniły ich jedno z bożkami. Posłuchajmy, jak brzmi punkt pierwszy. Imię Daniel, czyli Bóg jest moim sędzią. Czy nie jest to wspaniałe imię? Bóg jest moim sędzią. Mój najmłodszy syn nazywa się Daniel. Wróciłem wtedy w Tajpej, by zdążyć na poród naszego czwartego dziecka. Mieliśmy już wtedy trzech chłopców. Myśleliśmy, że czwarta będzie dziewczynka. Wybraliśmy już imię dla dziewczynki, a tu przyszedł na świat chłopiec. Z żoną zwróciliśmy się do Pana, gdyż dla chłopca nie mieliśmy imienia. Wybraliśmy imię dla dziewczynki, ale nie dla chłopca. Modliliśmy się. Czytałem wtedy księgę Daniela. Nazwaliśmy zatem chłopca imieniem Daniel. Ma on na imię Daniel. Po Danielu. Imię Daniel, czyli Bóg jest moim sędzią. Oznacza to, że Bóg sądzi wszystko w nas, co do Niego nie pasuje. Imię to jednakże zostało zmienione na Belteszasar, co znaczy książę Bel lub przychylność Bel. Kim był Bel? To bożek babiloński. Bóg babiloński. Słowo Bóg pisane małą literą. W księdze Izajasza 46:1 czytamy, Bel się ugiął. Chyli się Nebo. Ich bałwany znalazły się na grzbiecie zwierząt i bydła, dawniej obnoszone przez was w pochodach, a teraz włożone jako brzemię na zmęczone juczne bydło. Pokazuje to, że dzieci Izraela po uszy tkwiły w bałwochwalstwie. Przyniosły swoje bożki z pięknej ziemi do Babilonu. To było dla nich ciężkie brzemię. Bel pochylił ich grzbiety. Ich bałwan Bel pochylił ich grzbiety. Bożki swe włożyli na zwierzęta i bydło. Rzeczy, które nosimy, są dla nas brzemieniem. Co to znaczy? Że wszystko, co zastępuje Boga i zajmuje Jego pozycję, jest bożkiem, który staje się brzemieniem dla Jego czciciela. Wszystko zatem, co zastępuje Boga lub zajmuje Jego pozycję, staje się bożkiem, staje się brzemieniem dla Jego czciciela. Kolejny punkt, drugi. Imię Hananiasz, które znaczy Jah łaskawie obdarzył. Czy nie jest to wspaniałe imię? Jah łaskawie obdarzył. Lub ulubieniec Jah. Imię to jednakże zostało zmienione na Szadrak, co znaczy oświecony przez Boga słońce. Czy nie okropne imię? Nie nazywajcie swego syna imieniem Szadrak. Oświecony przez Boga słońce. Hananiasz to o wiele lepsze imię, z całą pewnością. Punkt trzeci. Imię Michel, które znaczy, kto jest jak Bóg. Podoba mi się. Kto jest jak Bóg? Czyli nikt nie wytrzymuje porównania z Bogiem. Kto jest jak Bóg? Zostało zmienione na Meszak, co znaczy, kto może być jak bogini Szach. Imię Azariasz, które znaczy Jah okazał pomoc, zostało zmienione na Abednego, co znaczy wierny sługa Boga ognianego. Jeśli znamy ich imiona babilońskie, a nie znamy ich imion hebrajskich, pokazuje to, jaki wpływ wywiera na nasze umysły chrześcijaństwo. Musimy znać ich imiona hebrajskie. Te imiona są imionami przynależnymi do odzyskiwania. Dobrze, przejdźmy do punktu B. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad demoniczną dietą. Nigdy sobie nie uświadamiałem wcześniej tego, co tu czytałem. W wersecie 1-3 Księgi Daniela czytamy: i rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych do wszelkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnych do pełnienia służby w Pałacu Królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Król wyznaczył im dzienne utrzymanie ze stołu królewskiego oraz wino, które sam pijał. Miano ich wychowywać 3 lata. Po czym mieli iść na służbę do króla. Posłuchajmy dalej. Werset 6. Wśród nich byli także Daniel, Hananiasz, Mishael i Azariasz. Innymi słowy, było dużo synów judzkich. Wśród nich byli także synów judzkich Daniel, Hananiasz, Mishael i Azariasz. Oni oparli się pokusie, jaką stanowiła demoniczna dieta, mimo iż inni z synów judzkich tak nie uczynili. Rozumiecie? Wśród nich byli także z synów judzkich Daniel, Hananiasz, Mishael i Azariasz. Zastanówmy się tylko. Tych tu 4 braci, jeśli ta reszta braci postanowiłaby jadać królewskie mięso i pić królewskie wino, powinniście powstać i powiedzieć: nie, my nie będziemy karmić się demoniczną dietą. Naszą dietą będzie Chrystus. Oczywiście, wy wszyscy też byście tak zrobili. To tylko przykład. Dla tej 4 synów judzkich było jeszcze trudniej oprzeć się pokusie. Mam nadzieję, że widzicie, o co tutaj chodzi. Nieważne, co inni robią, my musimy oprzeć się diabelskiej pokusie szatana i nie przyjmować niczego z jego światowej demonicznej diety. Ograniczmy się do Chrystusa, który jest naszą dietą. W punkcie 1 czytamy, że Nebukadnesar, kusząc w diabelski sposób Daniela i jego 3 towarzyszy, nie sądźcie, że chodziło tylko o pokarm. Królewskie mięso było dobre. Być może lepszych kotletów to i nie jedliście. Trudno sobie aż wyobrazić, jak wyglądała ta uczta. Mieli jeść to samo, co król. Inni synowie judzcy dali się wciągnąć w to, co było ofiarowane bożkom. Ta jednakże 4, Hananiasz, Mishael, Azariasz i Daniel, rzekli, że nie będą jedli niczego ofiarowywanego bożkom, nawet za cenę życia. Nebukadnesar, kusząc w diabelski sposób Daniela i jego 3 towarzyszy, chciał przede wszystkim skusić 4 błyskotliwych młodzieńców, którzy byli potomkami pokonanych Bożych wybranych, i skalać ich spożywaniem swojego nieczystego pokarmu, pokarmu składanego w ofierze bożkom. Punkt 2. Dla Daniela i jego towarzyszy spożywanie tego pokarmu byłoby przyjęciem skalania, przyjęciem bożków, przez co staliby się jedno z szatanem. Jedzenie jest przyjemnością. Stajemy się też tym, co jemy. Jeśli zatem spożywamy pokarm ofiarowany bożkom, stajemy się jedno z szatanem. Punkt trzeci. Kiedy Daniel i jego towarzysze odmówili spożywania nieczystego pokarmu Nebukadnesara i postanowili zamiast tego jeść warzywa, w zasadzie odrzucili drzewo poznania dobra i zła, a przyjęli drzewo życia, co sprawiło, że byli jedno z Bogiem. Podoba mi się werset 1:8. Daniel postanowił w swym sercu. Święci wszyscy, postanówmy w sercu nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się ustrzec z plamienia. Powiedział mu: poddaj sługi twoje 10-dniowej próbie, niech nam dają jarzyny do jedzenia i wodę do picia. Werset 15. A po upływie 10 dni okazało się, że lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Czy nie jest to wspaniałe? Doprawdy wspaniałe. Z kolei Księga Rodzaju 3:1-6 ukazuje upadek człowieka, który przyjął do swego wnętrza drzewo poznania dobra i zła. Dlaczego tak człowiek upadł? Jedna podstawowa sprawa to to, że nie użył on swego ducha i nie skontaktował się z Bogiem. Szczególnie Ewa. Ewa zawiodła. Mówimy o tym ogólnie jako o człowieku. Człowiek upadł, nie użył swego ducha i nie skontaktował się z Bogiem. Pominął go. Święci, zawsze używajmy swego ducha, by skontaktować się z Bogiem. Nie pomijajmy go. Ewa rozmawiała z wężem w swym umyśle i szatańska myśl przeniknęła w nią. Zapragnęła drzewa poznania w swoich emocjach i postanowiła swej woli, że zerwie owoc i go zje. Innymi słowy, ćwiczyła swą duszę, a nie ćwiczyła swego ducha. Zatem zawsze ćwiczmy swego ducha, by kontaktować się z Bogiem. Punkt czwarty. Pańskie odzyskiwanie to odzyskiwanie spożywania Jezusa w celu budowania Kościoła.
Praise the Lord.
Chwała Panu.
Let's give ourselves
oddajmy się cali spożywaniu Jezusa w celu budowania Kościoła. Księga Objawienia 2:7 i 17 oraz 3:20 mówi o spożywaniu Chrystusa, który jest drzewem życia, ukrytą manną i ucztą. To bogactwa pięknej ziemi. Obrazuje to bogactwa pięknej ziemi. Wersety te tak naprawdę mówią o tym, co jest tematem tej księgi. Księga Objawienia zajmuje się wzmocnieniem Trójjedynego Boga, który przyprowadza Kościół znajdujący się w upadku na powrót do radowania się Nim jako drzewem życia, ukrytą manną i ucztą, dzięki czemu zostaje zakończona Boża nowotestamentowa ekonomia. Czy nie jest to wspaniałe? Trójjedyny Bóg wzmocnił siebie, by przyprowadzić nas na powrót do radowania się Chrystusem, który jest drzewem życia, ukrytą manną i ucztą, dzięki czemu zostanie zakończona Boża nowotestamentowa ekonomia. W Księdze Rodzaju 2:9 jest powiedziane: dobre do jedzenia, drzewo życia jest dobre do jedzenia. Znaczy to, że Bóg jest dobry do jedzenia. Gdy tylko co przyszedłem do życia Kościoła, śpiewano takie pieśni. Bóg dobry, by go jeść. Bóg dobry, by go jeść. Gdy to śpiewałem, jakby coś ugrzęzło i w gardle. Bóg jest dobry do jedzenia. Pamiętam, jak sobie pomyślałam, że chociaż ci ludzie kochają Pana, to jednak chyba przesadzają. Bóg dobry, by go jeść. Bóg dobry, by go jeść. Ależ Bóg jest dobry do jedzenia. To biblijne. To Księga Rodzaju 2:9. Dobre do jedzenia, drzewo życia. Kto jest tym drzewem życia? Jezus. Kim On jest? Bogiem. Ale zażyła mnie inna pieśń. Przeżuwać będziemy Jezusa. Gdy tylko co przyszedłem do życia Kościoła, nuciłem to sobie, a raczej mruczałem, nucąc dlaczego taką pieśń mamy w hymnarzu? Ponieważ Ewangelia Jana 6:57 mówi, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Słowo spożywa dosłownie znaczy przeżuwa. Kto mnie przeżuwa, żyć będzie przeze mnie. Oznacza to, że spożywamy Chrystusa duchowo, nie fizycznie. Przyjmujemy Go duchowo do swego wnętrza. Gdy coś przeżuwamy, najpierw się kacze gryzą pokarm, a potem zęby trzonowe. Jeśli mamy takowe, potem zęby trzonowe, żujemy to na miazgę i pokarm może zostać strawiony. Czy nie jest to wspaniale? W taki sposób spożywamy Jezusa. Jedzmy Jego słowa, aż zrobi się w nas z nich miazga, duch, a następnie będziemy mogli Go takiego strawić. I tak dochodzimy do punktu piątego. Możemy jeść Jezusa, jedząc Jego słowa i przywiązując wagę do tego, by kontaktować się i przebywać z tymi, którzy wzywają Go czystym sercem. Możemy zatem jeść Jezusa po pierwsze, jedząc Jego słowa. W Księdze Jeremiasza 15:16 czytamy, znalazłszy Twe słowa, zjadłem je. Nie omijajmy jednakże części, która mówi, znalazłszy. Codziennie znajdujmy Słowa Boże. Na nowo odkrywajmy Słowo Boże. Znalazłszy Twe słowa, zjadłem je, a było mi Słowo Twoje weselem i radością serca mego. Wzywajmy też Go czystym sercem. Obejmuje to spożywanie przez nas Chrystusa, gdyż jedząc coś, stykamy się z czymś, co jest na zewnątrz nas i przyjmujemy to do swego wnętrza, aż w końcu staje się to naszym budulcem. To zatem, kim są nasi towarzysze, przyjmiemy to w siebie. Przyjmiemy w siebie to, z czego oni są zbudowani. Naszymi towarzyszami muszą zatem być ci, którzy wzywają Pana czystym sercem, którzy podążają za Chrystusem, sprawiedliwością, wiarą, miłością i pokojem oraz którzy wzywają Pana czystym sercem. Oto dlaczego pierwszy list do Koryntian 15:33 mówi, nie łudźcie się, złe kontakty towarzyskie psują dobre obyczaje. Ze złymi towarzyszami zepsują się nasze obyczaje. W Księdze Przypowieści 13:20 czytamy, kto z mądrym przestaje, nabywa mądrości. Jeśli chcemy być mądrzy, przestawajmy z mądrymi. Otrzymamy od nich Chrystusa, który jest mądrością. W punkcie C dochodzimy do rozdziału drugiego z Księgi Daniela. Wysłuchaliśmy na ten temat całe poselstwo. Przeczytam tylko ten punkt. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad diabelskim zaślepianiem, które uniemożliwia ludziom ujrzenie wielkiego ludzkiego posągu i miażdżącego kamienia, boskiej historii wplecionej w dzieje ludzkości. Punkt pierwszy. Zbiorowy Chrystus, czyli kamień i góra, oblubieniec wraz z oblubienicą, zbiorowy człowiek Boży, mający Boże tchnienie, zmiażdży i zgładzi Antychrysta i jego armię tchnieniem, mieczem swoich ust. Czy nie jest to wspaniałe? Kolejny punkt, drugi. Chrystus czyni z oblubienicy nowe stworzenie w wyniku wzrostu, przeobrażenia i dojrzałości. Dlatego musi ona pilnie osiągnąć dojrzałość. Ominąłem jeden werset z punktu pierwszego. Księga Izajasza 33:22. W wersecie tym czytamy, Jahwe jest naszym sędzią, Jahwe naszym prawodawcą, Jahwe naszym królem, On nas zbawi. Gdy to połączymy, Jahwe jest naszym sędzią, to organ sądowniczy. Jahwe jest naszym prawodawcą, to organ ustawodawczy. Jahwe jest naszym królem, to organ wykonawczy. Zanim pojawiły się trzy organa rządowe w Stanach Zjednoczonych, te trzy organa były już w bóstwie. Czy nie jest to wspaniałe? Gdy Pan powróci, będzie sędzią, prawodawcą i królem, który nas zbawi. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu trzeciego. Chrystus, żywy i drogocenny kamień, kamień fundamentowy, kamień węgielny i kamień szczytowy Bożej budowli przepaja nas sobą drogocennością i przeobraża w żywe i drogocenne kamienie na swoją budowlę. Przechodzimy teraz do punktu D, do trzeciego rozdziału z Księgi Daniela. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad uwiedzeniem przez oddawanie czci bożkom. Kto pierwszy odniósł zwycięstwo nad uwiedzeniem przez oddawanie czci bożkom? Pan Jezus. Diabeł w Ewangelii Mateusza w rozdziale 4 pokazał mu wszystkie królestwa ziemskie. W jednym momencie pokazał mu wszystkie królestwa tego świata i rzekł do niego: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Pan odpowiedział mu: idź precz, szatanie, albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Czy nie jest to wspaniałe? Przeciwstawił się pokusie szatana. Punkt pierwszy. Wszystko, co nie jest prawdziwym Bogiem, w naszym odrodzonym duchu jest bożkiem, który zastępuje Boga. Bożkiem jest wszystko to, co nie jest w duchu ani z ducha. Dlatego musimy się modlić: Panie, zachowaj mnie, bym był w duchu. Wzmocnij mnie w duchu. Panie, chcę żyć w swoim duchu. Punkt drugi mówi o tym, że nasze ja jest bożkiem. Nasze upadłe ja jest bożkiem. Wrogiem ciała jest ja, które zastępuje Boga własną korzyścią, samowywyższeniem, samouwielbieniem, własnym pięknem i siłą. Boże sprawy powinny być naszymi sprawami. Jedynie Chrystusa powinniśmy wywyższać. To On powinien być naszą chwałą, naszym pięknem, naszą siłą, a nie nasze ja. Jest powiedziane: w ciele i dla ciała zapieramy się własnego ja i nie głosimy siebie, lecz Chrystusa Jezusa, który jest Panem. W punkcie trzecim czytamy: towarzysze Daniela mieli prawdziwego ducha męczeństwa. Opowiadali się za Panem, jedynym Bogiem, i nie tolerowali oddawania czci bożkom za cenę własnego życia, przez co zostali wrzuceni na rozkaz Nebukadnesara do rozpalonego pieca. Nebukadnesar wzniósł dużego bożka i chciałby Hananiasz, Miszael oraz Azariasz pokłonili się mu. Oni jednakże tego nie zrobili, przeciwstawili się temu. Nebukadnesar wpadł w szał, gdy nie chcieli tego zrobić. Kazał rozpalić piec 7 razy bardziej niż zwykle. To był 7-krotnie wzmocniony piec. Ludzi, którzy wrzucili Hananiasza, Miszaela i Azariasza do pieca, strawił wielki płomień. Co czytamy w punkcie czwartym? Gdy Nebukadnesar zajrzał do pieca, ujrzał 4 ludzi, którzy chodzili pośród ognia. Czwartym z nich był znakomity Chrystus, Syn Człowieczy, który przyszedł, by być z trójką swoich cierpiących i prześladowanych zwycięzców i uczynić z ognia miejsce przyjemne, w którym mogli się przechadzać. Pan nie wybawił ich od pieca, tylko uczynił z ognia miejsce przyjemne, w którym mogli się przechadzać. W Księdze Daniela 3:24-25 czytamy: wtedy król Nebukadnesar zdumiał się, szybko powstał, odezwał się i zapytał swoich doradców: czy nie 3 związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla: prawda, królu. A on odpowiadając rzekł: oto ja widzę 4 mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a 4 wyglądem przypomina Syna Bogów. Oczywiście to był Chrystus, Syn Człowieczy. Towarzyszył im w ich cierpieniu. W punkcie 5 czytamy: 3 zwycięzców nie musiało prosić Boga o wybawienie z pieca. Chrystus, Syn Człowieczy, który wszystko może i który potrafi współczuć Bożemu ludowi we wszystkim, przyszedł, by być ich towarzyszem i zatroszczyć się o nich w cierpieniu. Swoją obecnością sprawić, że miejsce pełne cierpienia stało się miejscem przyjemnym. Gdy z nami jest Jego obecność, obecność ta sprawia, że miejsce pełne cierpienia staje się miejscem przyjemnym. Przechodzimy teraz do punktu E, do rozdziału 4 z Księgi Daniela. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad przykryciem, które utrudnia ludziom zobaczyć rządy niebios sprawowane przez Boga niebios. Musimy zatem zobaczyć rządy niebios sprawowane przez Boga niebios. Nebukadnesar na początku tego nie zobaczył. Punkt pierwszy. Ponieważ jesteśmy wybrani przez Boga na to, by być Jego ludem ze względu na Chrystusa, który ma wieść prym, podlegamy Bożym niebiańskim rządom, co czyni Chrystusa pierwszym. Przeczytam teraz niektóre wersety z rozdziału 4 z Księgi Daniela. Byście zapoznali się ze snem Nebukadnesara i tłumaczeniem tego snu. A oto, co jeszcze oglądałem. A oto czuwający święty stępował z nieba, wołał donośnym głosem i tak rzekł: zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, lecz jego pień korzenny pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej. Niech rosa niebieska go zrasza, niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi i niech przejdzie nad nim 7 okresów. Daniel na to rzekł: taki jest wykład królu i takie jest rozstrzygnięcie Najwyższego o królu, moim Panu. Wypędzą cię spośród ludzi. Mieszkać będziesz ze zwierzętami polnymi i jak bydło trawą karmić cię będą. Będzie się zraszać rosa niebieska. 7 okresów przejdzie nad tobą, aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. A to, że polecono pozostawić pień korzenny drzewa, znaczy, królestwo Twoje będzie Ci zachowane, gdy poznasz, że władza należy do niebios. Nebukadnesar jednakże na taki wykład nie zważał. Gdy pewnego razu przechadzał się po pałacu, posłuchajmy, co powiedział. Odezwał się król i rzekł: czy to nie jest tu wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Jak tylko wypowiedział te słowa, padł na czworaka. Niczym zwierzę chodził na czworaka. Zbił się w pychę. Chodził na czworaka. Głos zagrzmiał z nieba ponownie. Musisz poznać, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. W punkcie drugim przeczytamy, że tych, co postępują pysznie, może on poniżyć. Święci, miejmy się na baczności, gdy chwalimy się odniesionym sukcesem. Wszystko, co mamy, pochodzi od Pana, czyż nie? Jeśli odniesiemy sukces, czy coś innego zdarzy się nam w duchowej sferze, pochodzi to od Pana. To Pańskie miłosierdzie, że jesteśmy tutaj, w tym pomieszczeniu. My nic nie zrobiliśmy. To Pańskie miłosierdzie. Pilnujmy się w kwestii postępowania pysznie. Jeśli szczycimy się duchowym sukcesem, w cudzysłowie, zakończy się to poniżeniem. Zakończy się to dla nas poniżeniem. Jednego dnia możecie być królem, a zaraz następnego chodzić na czworakach jak zwierzę. Chwała Panu. Król poznał, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że daje je temu, komu chce. Przechodzimy teraz do rozdziału 5. Odnajdujemy tu wspaniałą lekcję. Punkt F. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad nieświadomością skutków, jakie wobec Boga wywołuje rozpusta i zniewagi, jakiej doznaje jego świętość. Co zaszło w rozdziale 5? Baltazar, potomek Nebukadnesara, urządzał przyjęcie na 1000 ludzi dla swoich panów. Gdy pili, król rzekł, by przyniesiono ze świątyni naczynia, które to naczynia jego przodek zabrał ze świątyni i zaniósł do domu swego Boga, Boga z małej litery, bożka, naczynia ze złota i srebra. Pili z tych właśnie naczyń. Pijąc, oddawali cześć swoim bożkom. Zrobił tak, nie bojąc się w ogóle Boga. To totalna rozpusta. Przechodzimy teraz do punktu pierwszego. Zabranie przez Baltazara naczyń, które służyły do oddawania czci Bogu w świętej świątyni w Jerozolimie i posłużenie się nimi do oddawania czci Bożkom, znieważyło Bożą świętość. Doświadczenie Nebukadnesara powinno było dać mu nauczkę. On jednak nie wyniósł stąd żadnej lekcji, wskutek czego ucierpiał. Co Daniel rzekł do Baltazara? Że powinien wyciągnąć naukę z doświadczenia swego ojca Nebukadnesara, ale tak nie uczynił i że z tego powodu sąd na niego przychodzi. Posłuchajmy fragmentu ze Studium Życia z poselstwa siódmego ze strony 43 i 44. W rozdziale 5 na przykładzie Baltazara widzimy, jak istotne jest poważnie traktować Boga i nie ignorować żadnej duchowej lekcji. Baltazar nie skorzystał z lekcji udzielonej swemu ojcu, Nebukadnesarowi. W rozdziale 4 przykład Nebukadnesara uczy nas, że musimy uważać i nie sądzić, że coś osiągnęliśmy. Pałac, który zbudował Nebukadnesar, był ogromny. Gdy przechadzał się on po dachu tego pałacu, wzbił się w pychę i rzekł: czy to nie ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? To ostrzeżenie dla nas, że osiągnięcia mogą wzbić w pychę, a to z kolei może sprowadzić Boży sąd. Sąd Boga nad Nebukadnesarem całkowicie go zdegradował. To z tego powodu powiedział on o Panu: wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic. Według swej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę. I powiedział mu: co czynisz? W wersecie 4:34 mówiło Panu tak: tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Doświadczenie Nebukadnesara powinno było dać Baltazarowi nauczkę. On jednak nie wyniósł stąd żadnej lekcji, wskutek czego ucierpiał. To, co się stało z Baltazarem, powinno na nas wywrzeć głębokie wrażenie. Musimy zobaczyć, że każdą lekcję, jaka przychodzi od Boga, musimy potraktować bardzo poważnie. Jeśli zignorujemy którąś z nich, ucierpimy wskutek tego. To zdrowe słowo. To nauczka nie tylko dla nas osobiście, lecz lekcja, którą wynieśliśmy dzięki temu, którzy byli przed nami. Uczmy się tych duchowych lekcji i nie ignorujmy ich. Co się wydarzyło? Baltazar wyprawił przyjęcie. A tu nagle pojawiła się ręka i zaczęła pisać na przeciwległej ścianie. Król się przeraził. W wersecie 6 czytamy, że stawy jego bioder się rozluźniły, a jego kolana zadrżały. Bardzo się przestraszył. Ręka poczyniła napis na ścianie. Co to był za napis? Daniel wytłumaczył, co głosił ten napis. Sprowadzono go, by wytłumaczył, co głosił ten napis. A oto nakreślone pismo: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Takie zaś jest znaczenie wyrazów. Mene, Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. Tekel, zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki. Peres, twoje królestwo uległo podziałowi, oddano je Medom i Persom. Wtedy na rozkaz Baltazara odziano Daniela w purpurę, nałożono mu na szyję złoty łańcuch i ogłoszono, że ma rządzić jako trzeci w państwie. Posłuchajmy dalej. Tej samej nocy król chaldejski Baltazar został zabity, a Dariusz Med, liczący 62 lata, otrzymał królestwo. Święci, owej nocy w wielkim ludzkim posągu nastąpiła zmiana z głowy ze złota na imperium medoperskie. Dlaczego tak to wszystko przebiegło? Ponieważ rozpusta Baltazara znieważyła Bożą świętość. Punkt drugi to słowa królowej matki, z którymi zwróciła się ona do Baltazara. Stwierdzono u Daniela nadzwyczajnego ducha, wiedzę i zrozumienie, umiejętność tłumaczenia snów, wyjaśniania rzeczy zagadkowych i rozwiązywania zawiłych. W punkcie trzecim przytoczone są słowa Daniela do Baltazara. Jego słowa są prawdziwe. Ty zaś, Baltazar, nie uniżyłeś swego serca, mimo że wiedziałeś o tym wszystkim. Innymi słowy, chociaż wiedziałeś o Nebukadnesarze, nie uniżyłeś się w sercu. Święci, ukuszmy swe serca w obecności Pana. Powiedzieliśmy wcześniej, że gdy przychodzimy do Słowa, powinniśmy ukorzyć swe serca. Lecz uniosłeś się przeciw Panu nieba, przyniesiono do Ciebie naczynia z Jego domu. Ty zaś, Twoi możnowładcy, Twoje żony i Twoje nałożnice, piliście z nich wino. To jeszcze inna sprawa, o której chcę powiedzieć. Bracia i siostry, jesteśmy naczyniami Bożymi. W świetle listu do Rzymian 9:21 i 23 jesteśmy naczyniami zmiłowania, naczyniami zaszczytnymi, naczyniami chwały. W świetle drugiego listu do Koryntian 4:7 mamy w glinianych naczyniach skarb. Nikomu nie powinniśmy pozwalać na to, by nasze naczynie było wykorzystane do innego celu, jak tylko do zawierania Chrystusa. Ma ono być napełnione Nim, wyrażać Go i przekazywać Go innym. Dalej czytamy. Wychwalałeś Bogów srebrnych i złotych, miedzianych, żelaznych, drewnianych i kamiennych, którzy nie widzą, nie słyszą i nie rozumieją. Posłuchajmy tego. Bogu zaś, w którego mocy jest Twój oddech i wszystkie Twoje drogi czci nie oddałeś. Bracia i siostry, nasz oddech jest w ręku Boga. Również nasze wszystkie drogi przynależą do Niego. Skoro tak, musimy Go czcić. A jak Go czcimy? Radując się Nim, napełniając się, dzięki czemu On staje się zawartością w nas. Wyrażamy Go też i przekazujemy innym. Przechodzimy teraz do punktu G i rozdziału 6. Mam nadzieję, że rozdział 5 głęboko nas poruszył. O to się modlę. Musimy odnieść zwycięstwo nad rozpustą, która znieważa Bożą świętość. Kolejny punkt G. Daniel i jego towarzysze odnieśli zwycięstwo nad podstępem, który nie zezwalał zwycięzcom na okazywanie wierności w oddawaniu czci Bogu. Mówiliśmy, że Daniel tak naprawdę był wielkim władcą w królestwie w owym czasie. Możemy powiedzieć, że jego koledzy, współwładcy, zazdrościli mu i chcieli go obalić, pozbyć się go. Ale nie znajdowali powodu, dla którego mogliby tak zrobić. Jedyną furtką dla nich była jego religia, jego wiara w Boga, jego miłość do Boga, jego wierzenia. I co zrobili? Udali się do króla Dariusza i chcieli, by wydał on zarządzenie, że przez 30 dni nikt nie będzie zanosił żadnych próśb do człowieka ani do Boga, jak tylko do króla. Dowiedział się o podpisaniu tego dokumentu. Pomyślcie teraz, gdybyście to wy byli na jego miejscu, gdybyśmy dowiedzieli się, że coś takiego król podpisał, może powiedzielibyśmy, no to na 30 dni przerywa modlitwę. Wznowię ją po upływie owych 30 dni. Daniel jednakże tak nie postąpił. Przeczytam teraz punkt pierwszy, a następnie drugi. Centrum Księgi Daniela, rozdziału 6, stanowi modlitwa człowieka, która realizuje Bożą ekonomię. Modlitwy człowieka są niczym szyny, które torują drogę dalszemu poruszaniu się Boga. Jedynie modlitwa, żaden inny sposób, przynosi Bożej ekonomii pełnię i wypełnienie. to wewnętrzny sekret tego rozdziału. Daniel modlił się przy oknach wychodzących na Jerozolimę. W wyniku tej łaskawej modlitwy Bóg przywiódł Izrael z powrotem do ziemi jego ojców. Przechodzimy do wersetu 6:10, w którym czytamy o tym, co się wydarzyło, gdy Daniel dowiedział się o podpisaniu dokumentu. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Święci, gdy się modlimy, musimy mieć okna w naszej istocie skierowane ku Nowej Jeruzalem. Trzy razy dziennie padał na kolana, modląc się i wielbiąc Boga. Tak samo, jak to czynił przedtem. Taki miał zwyczaj. Modlił się trzy razy dziennie i składał dziękczynienie Bogu. Nie zamierzał pozwolić nikomu, nawet za cenę życia, przerwać ten zwyczaj i czas, jaki spędzał na modlitwie z Panem. Punkt trzeci. Gdy Daniel dowiedział się, że spisano dokument, poszedł do swego domu, miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie, trzy razy dziennie padał na kolana, modląc się i wielbiąc Boga, tak samo jak to czynił przedtem. I punkt ostatni, czwarty. Bóg wysłucha naszej modlitwy, gdy będzie ona skierowana na Chrystusa, którego w formie typu przedstawia Święta Ziemia, na Boże Królestwo, Święte Miasto i na Boży Dom, Święta Świątynia. Oto cel odwiecznej Bożej ekonomii. Święci, niezależnie od tego, za kogo się modlimy, nasza modlitwa nie powinna być wycelowana w tę osobę. Tak, modlimy się za tego kogoś, lecz kierujemy się na Chrystusa, którego w formie typu przedstawia Święta Ziemia. Kierujemy się również na Boże Królestwo, Święte Miasto i na Boży Dom, Świętą Świątynię. W pierwszej Księdze Królewskiej 8:48 i 49 czytamy: i nawrócą się do Ciebie z całego swego serca i z całej swojej duszy w ziemi swoich nieprzyjaciół, którzy ich uprowadzili, i będą się modlić do Ciebie zwróceni w stronę swojej ziemi, którą dałeś ich ojcom, i w stronę miasta, które wybrałeś, i w stronę przybytku, który zbudowałeś dla imienia Twojego. Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz, ich modlitwy i błagania i uznać ich prawo. Czy nie jest to wspaniałe? Bóg zatem wysłuchuje naszej modlitwy, gdy skierowana jest ona na Chrystusa, Święte Miasto i Świętą Świątynię. Tak oto przedstawia się triumf zwycięzców w rozdziałach od 1 do 6 w Księdze Daniela. Teraz pomódlmy się z osobą obok, a następnie Beniamin powie nam, co dalej.